Naszym gościem jest pan poseł Jan Mosiński z Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pan Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze jesteśmy w czasie posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej. Od wczoraj komisja bada reprywatyzację kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Jest to kamienica, do której części w 2003 roku prawa nabył m.in. mąż prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani prezydent została wezwana przez komisję na świadka, jednak skorzystała z prawa do odmowy składania zeznań. Dzisiaj przed komisją stawił się mąż pani prezydent Andrzej Waltz. Jak przebiega ten proces związany z wyjaśnieniem procesu reprywatyzacyjnego Noakowskiego 16?
No, w chwili obecnej od godziny 10 z małą przerwą wyjaśnienia składają świadkowie, odpowiadają też na pytania członków komisji. Obraz wyłania się bardzo ponury. Można założyć pewien związek przyczynowo-skutkowy między śmiercią trzech dość młodych osób, a działaniami jednej ze spółek, która zarządzała tą nieruchomością. Uciążliwość remontów to główne działania, aby, mówiąc kolokwialnie, wykurzyć lokatorów, zniechęcić ich do tego, aby tam mieszkali, tak aby pozbyć się tego tak zwanego uciążliwej substancji i ewentualnie sprzedać to na wolnym rynku za bardzo duże pieniądze. Myślę, że mechanizmy, które dzisiaj nam przedstawili lokatorzy, pokrywają się z tymi, które miały miejsce w poprzednich adresach, a więc tutaj myślę, że ktoś opracował scenariusz tej warszawskiej ośmiornicy, która, jak widzimy, oplata coraz szerszy krąg adresów nieruchomości kamienicy w Warszawie.
Ten obraz, który wyłania się z zeznań lokatorów, jest rzeczywiście porażający. Mówi pan tutaj o możliwości jakiegoś związku trzech lokatorów z całym procesem dzikiej reprywatyzacji przy okazji tej kamienicy. Media jeszcze przed wyborami samorządowymi pisały, że kamienica przy Noakowskiego 16 została zreprywatyzowana wraz z lokatorami na podstawie sfałszowanych dokumentów. Dodawano, że wuj Andrzeja Walca, męża prezydent Warszawy, odkupił część praw do budynku od oszusta, który sfałszował akty notarialne poświadczające zrzeczenie się praw do nieruchomości przez prawowitych właścicieli rodziny Oppenheimów na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej i fałszerz szmalcownik został potem za to skazany na 8 lat więzienia. Czy Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o tym wszystkim?
Myślę, że pani prezydent wiedziała o tych wszystkich zawirowaniach, o tym sfałszowanym pełnomocnictwie, o wyroku skazującym pana Kalinowskiego, który zresztą tak na marginesie od 1948 roku już nie wyszedł na wolność do 1965 roku i bodajże chyba zmarł w więzieniu. Tak, ponura postać ten osobnik, szmalcownik, jak tutaj ojciec słusznie zauważył. Natomiast pani prezydent musiała taką wiedzę posiadać, bo to był tak zwany biznes rodzinny. Wujek przekazuje, znaczy przejmuje to Andrzej Walc w drodze spadku i na pewno rodzina Walców przy tak zwanym obiedzie niedzielnym również ten temat omawiała. Nie wierzę w to, że pani prezydent nie dysponowała pełnią wiedzy, która dotyczyła Noakowskiego, tym bardziej, że interesowała się w dalszym ciągu, kiedy została prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, wyjątkowo interesowała się Noakowskiego 16, żądając nawet w pewnym momencie wszystkich akt, dokumentów, aby jej dostarczono. Pytanie po co? Czy żeby się zapoznać z aktami, czy też ewentualnie, żeby coś tam z nimi uczynić? Nie wiem. To są pytania, na które nie mam odpowiedzi, gdyż jak ojciec zauważył, pani prezydent nie przyszła wczoraj przed komisję, zasłaniając się tym, że jej mąż jest tutaj stroną w postępowaniu i nie będzie zeznawać.
Czyli te akta związane z kamienicą były dostarczane pani prezydent i miała okazję się z nimi zapoznać, a czy to wszystko w tych aktach się znajdowało?
Znaczy, myślę, że na pewno jak w porządnym archiwum, a mam prawo domniemywać, że to było takie dość solidne archiwum, jeżeli chodzi o dokumenty dotyczące kamienicy przy Noakowskiego. Były tam dość bogate dosie dotyczące również przeszłości, a więc cała ta ścieżka przejmowania tej nieruchomości po panu Kalinowskim, czyli przez pana, przez wuja pana Andrzeja Walca.
A od kiedy taka wiedza można zakładać, czy mieć pewność, jeśli są dowody, jest w posiadaniu pani Hanny Gronkiewicz-Walc?
No i pomijam już ten kontekst wyborów samorządowych, kiedy też przypomnę taki wątek w czasie kampanii wyborczej podczas drugiej tury późniejszy wojewoda mazowiecki pan Kozłowski z PO zapewniał na konferencji specjalnie zwołanej przed Nakowskiego 16, że całe transakcje jest przeprowadzone lega artis, to nie ma żadnych niedomówień, wszystko zostało nabyte zgodnie z prawem. To oczywiście było kłamstwo, a pani prezydent po objęciu urzędu prezydenta miasta stołecznego Warszawy, mając te dokumenty w dyspozycji, mogła wznowić postępowanie, uchylając decyzję. Zresztą świętej pamięci Lech Kaczyński, że jako głowa państwa w roku 2007 wystosował pismo do pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc, które informuje panią prezydent, że nieruchomość została nabyta niezgodnie z prawem na podstawie fałszywego pełnomocnictwa. To wystarczyło, aby wzbudzić decyzję i rozpocząć ponowne wyjaśnienie sprawy. Tego nie uczyniono. Dlaczego? No cóż, pan Andrzej Walc uzyskał 5 milionów z tej transakcji, więc warto byłoby pograć, mówiąc kolokwialnie, na przedłużenie przedawnienie sprawy, co też się faktycznie dokonało. Gdyby pani prezydent podjęła działania wcześniej, w terminie, o którym przed chwilą wspominałem, musiałaby zapewne zwrócić rodzina Walców te 5 milionów z powrotem do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Czyli czy to mogło wyglądać tak, że pani prezydent interesowała się sprawą, chciała dokumenty, z dokumentów wynikała ta ponura prawda, ona była przemilczana, nie podejmowano działań, czekając na przedawnienie sprawy po to, żeby rodzina Walców nie musiała zwracać 5 milionów?
Można taką tezę przyjąć i ja taką tezę głoszę. Nie z mojej winy, nie mogę jej zweryfikować, zadając pytanie właśnie pani Hanie Gronkiewicz-Walc, czy faktycznie te działania, żądanie akt do wglądu, oryginalnych akt, a nie kopii, miał na celu zapoznanie się z całością sprawy i przygotowanie sobie pewnego scenariusza działań, którego efektem końcowym byłoby przedawnienie kwestii praw i jakichkolwiek roszczeń do kamienicy przy Nakowskiego 16.
Stawił się jednak na posiedzenie mąż Hanny Gronkiewicz-Walc. Czy to jest zaskoczenie dla komisji?
Powiem szczerze, dla mnie osobiście tak, bo dzisiaj rano dla jednego z przedstawicieli z jednych mediów mówiłem, że ja raczej wątpię, aby pan Andrzej Walc przybył na posiedzenie komisji, jednak się stawił. No, będzie na pewno cały szereg pytań. Ja mam też kilkanaście, jeżeli nie więcej pytań do świadka. Chcę się dowiedzieć o właśnie między innymi to, czy dysponował wiedzą odnośnie Nakowskiego i tych fałszywych pełnomocnictwach, czy rozmawiał ze swoją małżonką na temat Nakowskiego 16, czy być może dysponował dokumentacją dotyczącą Nakowskiego 16 i tak dalej, i tak dalej.
Po reprywatyzacji beneficjenci decyzji miasta sprzedali kamienicę grupie Feniks. Czy przedstawiciele tej grupy również pojawią się na komisji?
Tak, są obecni na komisji i myślę, że również będą odpowiadać na pytania członków komisji. Też mam kilka takich pytań, zwłaszcza w takim aspekcie czysto ludzkim, czysto społecznym. Te słynne remonty trwające latami, to czyszczenie kamienic przez przedstawicieli tej spółki. Oczywiście państwo się bronią przed tak ostrym formułowaniem, że oni nie czyścili tych kamienic, ale to jest ich mowa. Moja jest całkiem inna, wiedza również jest całkiem inna.
Zeznania mieszkanki Nowakowskiego 16, która zeznawała przed komisją, są takie, że lokatorzy byli zamęczani na śmierć, komornicy dręczyli 90-letnich staruszków.
Należy wspomnieć w tym miejscu właśnie ten związek przyczynowo-skutkowy. No, umiera na zawał serca po informacji o kolejnej podwyżce o kilkaset procent czynszu matka pięciorga dzieci, 45-letnia kobieta. Dzisiaj jedna ze świadków mówi o śmierci swojego 26-letniego syna, który umiera na zawał serca, który wspierał ich działania, tego stowarzyszenia na rzecz walki o prawa lokatorów. Wspomniałeś pana likiernika, powstańca warszawskiego. który miał też prawa do tej kamienicy, czy też pani Danusi, nieżyjącej już, pseudonim, pani Małgorzaty, pseudonim Danuta, porucznik Powstania Warszawskiego. To są osoby, którym doskwiera no, na różne sposoby, aby pozbyć się tego uciążliwego ciężaru, jakim byli lokatorzy przy Noakowskiego. Ostatni lokator bodajże opuścił tę kamienicę bodajże w lutym 2014 roku.
A czy, panie pośle, osoba, która uporczywie uchyla się od wezwań, może zostać doprowadzona przez komisję, przez prokuratora?
W świetle obecnie obowiązującej ustawy nie. Jedyną sankcją jest grzywna za pierwsze niestawiennictwo do 3000 zł i za drugie niestawiennictwo w tej samej sprawie do 10000 zł. Natomiast, proszę ojca, w środę mamy pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej, w której zawarto między innymi w artykule 20a taką możliwość, że komisja może zwrócić się do prokuratora okręgowego o zatrzymanie i doprowadzenie osoby, świadka, strony, biegłego. I myślę, że z tego, jeżeli to oczywiście będzie przyjęte przez Wysoką Izbę, z tego przepisu będziemy zapewne chcieli korzystać. Tam też są w tym projekcie zmian, proszę ojca, takie motywacyjne zmiany dotyczące kar grzywien. One będą podwyższone za pierwsze niestawiennictwo do 10000 zł, a za powtórne do 30000 zł. Jest jeszcze wiele innych zmian, ale to myślę, że materiał na osobną rozmowę. Na pewno chcemy przyspieszyć pracę komisji tak, aby jeszcze maksymalnie dochodzić w sensie czasu, tak, czasu okresu maksymalnie szybko dochodzić do tych prawd, które do niedawna jeszcze, że tak powiem, otulała mroczna tajemnica tylko i wyłącznie warszawskiego salonu, prezydent Henryk Gronkiewicz-Waltz, grupy tak zwanych prawników, adwokatów, pseudobiznesmenów i tym podobnych osób ze współświadka przestępczego.
Był taki czas, kiedy liderzy Platformy Obywatelskiej zastraszali posłów partii rządzącej, że kiedy oni dostaną się do władzy, ponownie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosują za, jak to oni mówili, niekonstytucyjnymi rozwiązaniami, pójdą siedzieć, straszyli Trybunałem Stanu, ale kolejne groźby rzuca przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Tak jest, który mówi, że rozliczy tak. Tych, którzy z reprywatyzacji tak. Zrobili oręż, jak Platforma wróci do władzy.
W tym miejscu rodzi się pytanie, strasząc konstytucyjny organ, jakim jest Komisja Weryfikacyjna, jej członków, odbiłem taką groźbę. Mam pytanie wprost do pana posła Kierwińskiego. Kogo reprezentuje pan poseł, kierując tego typu groźby? Pana Grzegorza M., Marzyny A., więc tych i wielu innych jeszcze tymczasowo aresztowanych, którzy chcieli na biedzie, na ludzkiej nędzy dorobić się dziesiątek milionów złotych, to niech to powie wprost, że reprezentuje to złodziejskie środowisko i wtedy sprawa będzie jasna, że Kierwiński, poseł Kierwiński nie reprezentuje interesów państwa, interesów mieszkańców stolicy, tylko interesuje i tylko, że tak powiem, reprezentuje ten świat przestępczy, który chciał Warszawę rozkraść, a państwo rzucić na kolana.
Bardzo dziękuję. Czekamy na zeznania Andrzeja Waltza. Jeśli nie będzie mówił tej znanej formułki, odmawiam odpowiedzi na to
tak.
Pytanie.
Bo tego nie wiemy, zobaczymy.
To też tak może być. Pan poseł Jan Mosiński z Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.